Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Wolne lektury zapraszają do wysłuchania książki Trzej Muszkieterowie, tom drugi, autorstwa Aleksandra Dima. Czyta Alek Bauman. Realizacja Postęp Studio. Aleksander Dima, Trzej Muszkieterowie, tłumacz nieznany. Tom drugi, rozdział pierwszy, powrót. Zwierzenia Atosa oszołomiły D'Artagnana, ale w tym połowicznym odkryciu pozostało dużo niejasnych stron. Po pierwsze, pochodziło ono z ust pijanego, a uczynione zostało człowiekowi, któremu nieźle zakręciło się w głowie. A jednak, pomimo wspomnień zmąconych wyziewami paru butelek Burgunda, D'Artagnan, przebudziwszy się nazajutrz rano, miał każde słowo Atosa w pamięci, jak gdyby wyryło mu się w umyśle. Te wątpliwości pobudziły w nim tym większe pragnienie zdobycia jakiejś pewności. Poszedł do przyjaciela z zamiarem rozpoczęcia wczorajszej rozmowy. Zastał Atosa zupełnie trzeźwego, co znaczy najprzebieglejszego i najbardziej nieprzeniknionego z ludzi. Atos nawet, uścisnąwszy mu rękę, sam uprzedził jego myśl. Byłem wczoraj okrutnie pijany, drogi D'Artagnanie, rzekł. Czuję to jeszcze dziś po kołowatym języku i przyspieszonym pulsie. Założyłbym się, że powiedziałem tysiące niedorzeczności. To mówiąc, spojrzał bystro na przyjaciela, co tego już mocno zmieszało. Gdzież tam, odparł D'Artagnan. O ile przypominam sobie, nic nadzwyczajnego nie mówiłeś. Zadziwiasz mnie. Zdawało mi się, żem najsmutniejszą historię opowiadał. I patrzył na młodzieńca, jak gdyby pragnął mu zajrzeć na dno serca. Na honor, odparł D'Artagnan. Byłem widocznie pijany bardziej niż ty, skoro nic sobie nie przypominam. Atos nie zadowolił się tym i kontynuował. Uważałeś zapewne, mój drogi, że ilu jest ludzi, tyle rodzajów pijaństwa, smutnego lub pełnego wesołości. Mnie upojenie doprowadza do smutku i niech mi tylko raz zakręci się w głowie, napada mniemania opowiadania ponurych bajek, którą moja głupia mamka wraziła mi w pamięć. To moja wada, wada główna, wyznaję. Lecz pominąwszy ją, dobry ze mnie pijak. Atos mówił to w sposób tak naturalny, że D'Artagnan poczuł się zachwiany w swoim przekonaniu. Ach, rzeczywiście było tak, poczuł młodzieniec, usiłując pochwycić prawdę. Przypominam sobie, jakby sen jaki, że mówiliśmy o wisielcach. A, widzisz, rzekł Atos, siląc się na śmiech pomimo bladości, jaka pokrywała jego twarz. Byłem tego pewny, wisielcy to moja zmora. Tak, tak, przypominam sobie teraz. Tak, była mowa o kobiecie. Patrzaj, odrzekł Atos, zieleniejąc prawie. To moja zwykła bajka o blondynce, a kiedy ją opowiadam, jestem pijany jak Bela. Tak, tak samo, ciągnął D'Artagnan. Historia o blondynce, wysokiej, pięknej, z niebieskimi oczami. I powieszonej, przez jakiegoś wielkiego pana, którego znasz. Ciągnął D'Artagnan, bystro patrząc na Atosa. Jakże to łatwo skompromitować człowieka, gdy nie zdajemy sobie sprawy z tego, co mówimy. Odrzekł Atos, wznosząc ramiona jakby z politowaniem nad samym sobą. Nie chcę więcej zapruszać sobie głowy, D'Artagnanie, to nader brzydkie przyzwyczajenie. D'Artagnan milczał. Nareszcie Atos, nagle zmieniając tok rozmowy, wyrzekł. Ale dziękuję ci za konia, którego przyprowadziłeś dla mnie. Podoba ci się? Zapytał D'Artagnan. Podoba, lecz nie jest to koń do ciężkich trudów. Mylisz się. Ujechałem na nim 6 mil w niespełna 1,5 godziny, a wyglądał tak, jak gdyby tylko obiegł plac Saint-Sulpice. Otóż masz. Gotowym żałować.
Żałować?
A tak, bo się go pozbyłem.
Jak to?
Wstałem dziś o 6:00, ty spałeś jak zabity, a ja nie miałem co robić. Czułem się całkiem przytępiony wczorajszą pijatyką. Udałem się do sali i spostrzegłem jednego z naszych Anglików targujących się z handlarzami koni, ponieważ jego wierzchowiec zdechł wczoraj. Podszedłem do niego, a widząc, że daje 100 pistoli za przepalonego bułanka, na Boga, mój panie, mówię do niego, ja mam także konia na sprzedanie.
I bardzo ładnego nawet, rzekł.
Widziałem go wczoraj, trzymał go pachołek pańskiego przyjaciela. Czy pan sądzi, że wart jest 100 pistoli?
O, tak, ale czy pan się zgodzisz oddać mi go w tej cenie?
Nie, lecz mogę postawić go na stawkę.
Na stawkę do mnie?
Tak.
A w co będziemy grali?
W kości. Stało się, jak się rzekło, i przegrałem konia.
Ale i to dobre.
Ciągnął dalej Athos, że odegrałem czaprak. D'Artagnan spochmurniał.
Przykrość ci to sprawia? Rozumie się, że jeżeli mam ci powiedzieć prawdę, odparł D'Artagnan, koń ten miał służyć do wyróżnienia nas kiedyś w bitwie. Był to dar, pamiątka. Źle zrobiłeś, Athosie.
Mój drogi, postaw się w moim miejscu. Nudziłem się śmiertelnie, a zresztą na honor nie lubię koni angielskich. Słuchaj, jeżeli chodzi tylko o to, aby przez kogoś zostać poznanym, w takim razie siodło wystarczy. Jest ono niepospolite. A co do konia, znajdzie się jakaś wymówka na usprawiedliwienie jego zniknięcia. Cóż u diabła, koń także jest śmiertelny. Dajmy na to, był nosaty albo parszywy.
D'Artagnan nie rozpogodził się bynajmniej.
Przykro mi mocno, że tak bardzo ci chodzi o te bydlęta, gdyż to jeszcze nie koniec mego opowiadania.
Cóżeś tam jeszcze zrobił?
Przegrawszy mojego konia, 9-10, patrz co za los, przyszła mi myśl postawić twojego.
Spodziewam się jednak, że poprzestałeś na tej myśli.
Wcale nie, wprowadziłem ją w czyn natychmiast.
Otóż masz... zawołał przestraszony D'Artagnan.
Grałem i przegrałem.
Mojego konia?
Twojego, 7-8, o 1 punkt, znasz przysłowie.
A to się, tyś nie przy zdrowych zmysłach, przysięgam.
Mój drogi, wczoraj trzeba mi było to mówić, kiedy opowiadałem głupie historie, a nie dziś. Przegrałem go więc z całym rynsztunkiem.
To okropne.
Posłuchaj, ty nic nie wiesz. Ze mnie gracz byłby znakomity, gdybym nie był uparty. Zapędzam się tak samo jak przy piciu. Zapędziłem się więc...
Lecz o cóż już grać mogłeś, skoro nic ci nie pozostało?
Och, mój przyjacielu, pozostawał nam jeszcze diament migocący na twoim palcu. Zauważyłem go wczoraj.
Ten diament?
Zawołał D'Artagnan z żywością, dotykając pierścienia. A jako znawca, ponieważ miałem podobne w domu, oceniłem go na 1000 pistoli.
Spodziewam się, rzekł D'Artagnan poważnie, ledwie żywy z przerażenia, iż nie wspomniałeś o nim.
Przeciwnie, mój drogi. Ten diament pozostał naszą ostatnią ucieczką. Dzięki diamentowi mogłem odegrać uprząż i nasze konie, a nadto pieniądze na drogę.
A to się... przerażasz mnie, wykrzyknął D'Artagnan.
Wspomniałem więc o tym diamencie mojemu partnerowi, który jego uwagę zwrócił. Co u diabła znowu, mój drogi, nosisz na palcu gwiazdę niebieską i chcesz, żeby nikt jej nie widział. Czyste niepodobieństwo.
Kończ, mój drogi, kończ, przerwał mu D'Artagnan, bo daję słowo, twój spokój o śmierć mnie przyprawi.
Podzieliliśmy więc ten klejnot na 10 części, po 100 pistoli każda.
Aha, drwisz sobie, aby mnie wypróbować?
Odezwał się D'Artagnan, którego gniew poczynał chwytać za czuprynę jak Minerva Achillesa w Iliadzie. Ja wcale nie żartuję do licha, chciałbym cię na moim miejscu widzieć. 2 tygodnie już, jak nie oglądałem ludzkiej twarzy i zbyt lęciałem w zetknięciu z butelkami.
To wcale nie powód, żeby przegrywać mój diament,
odpowiedział D'Artagnan, zaciskając pięść kurczowo. Posłuchajże do końca. 10 części po 100 pistoli każda w 10 stawkach bez rewanżu. Przegrałem wszystko w 13 pociągnięciach, w 13. Liczba 13 była mi zawsze fatalna. Było to 13 lipca, kiedy...
Do wszystkich diabłów,
krzyknął D'Artagnan, zrywając się od stołu. Historia dzisiejsza zatarła wczorajszą w jego pamięci.
Cierpliwości, przemówił Athos. Jeszcze nie koniec. Anglik jest dziwak. Widziałem go rozmawiającego z Grimu, a Grimu mnie ostrzegł, że robił mu propozycję przyjęcia służby o niego.
Daje Grimu na stawkę, milczącego Grimu, podzielonego na 10 części.
Na dobitek, rzekł D'Artagnan, mimowolnie wybuchając śmiechem.
Grimu we własnej jego osobie, rozumiesz? I 10 częściami Grimu, które nie wart oberżniętego dukata, odgrywam diament. Powiedz teraz, że upór nie jest cnotą.
To pocieszne, na honor, zawołał D'Artagnan, trzymając się za boki ze śmiechu.
Pojmujesz, że gram, dopóki czuję wenę. Zaczynam na nowo grać o diament.
Idź do diabła,
odezwał się D'Artagnan, na nowo się zachmurzając.
Odegrałem już twoją uprząż, potem konia twego, następnie mojego i znowu przegrałem. Potem znowu odbiłem twoją uprząż i moją. Na tym stanęliśmy. Pysznie się udało, to też nie puszczałem się dalej.
D'Artagnan odetchnął, jakby mu ratusz zdjęto z piersi. Więc diament pozostaje przy mnie? Zapytał nieśmiało.
Nietknięty, a w dodatku uprzęże naszych bucefałów.
Lecz na cóż nam się przydadzą bez koni?
Mam ja na niepewne zamiary.
A to się. Ty mnie przerażasz.
Słuchaj, ty nie grałeś już od dawna.
I nie mam najmniejszej chęci.
Nie należy się niczego wyrzekać. Nie grałeś od dawna, jak mówiłem, to musisz mieć szczęśliwą rękę.
Cóż stąd?
Otóż Anglik z towarzyszem są tutaj jeszcze. Zauważyłem, że żal im bardzo uprzęży. Tobie widocznie zależy na koniu. Na twoim miejscu stawiłbym uprząż o niego.
Nie będzie chciał tak małej stawki jak jedna uprząż.
Stawiaj dwie, ja nie jestem taki jak ty samolub.
Doprawdy? Zapytał zachwiany D'Artagnan. Tak dalece pewność Atosa poczęła się bezwiednie i jemu udzielać.
Wygrasz od razu, daję słowo uczciwości.
Bo widzisz, skoro straciliśmy konie, chciałbym niezmiernie utrzymać się choć przy uprzęży.
W takim razie postaw diament.
O, to zupełnie co innego. Nigdy. Przenigdy.
Diabli nadali. Zaproponowałbym ci dać planszeta na stawkę.
Ja wolę stanowczo nic już nie ryzykować.
Szkoda, rzekł ozięble Athos. Ten Anglik jest wypchany pistolami.
Co tam.
Raz jeden spróbuj. Jeden raz. To niedługo potrwa.
A jeżeli przegram?
Wygrasz.
Ale jeżeli przegram,
no to oddasz uprząż.
Niech będzie jeden raz. Przystał D'Artagnan.
Athos spuścił się na poszukiwanie Anglika i zastał go w stajni, przyglądającego się uprzęży okiem pożądliwości. Dobrze się trafiło. Postawił mu swoje warunki. Dwa rzędy przeciw jednemu koniowi albo 100 pistoli do wyboru. Anglik namyślił się szybko. Rzędy mogły być warte 300 pistoli. Przyjął stawkę. D'Artagnan z drżeniem rzucił kości. Padły na trójkę. Jego bladość przeraziła Athosa, ale powiedział tylko... Nie tęki rzut, towarzyszu mój. Będziesz pan miał konie z pełnym rzędem. Triumfujący Anglik nie troszczył się nawet, by zamieszać kości. Tak pewny był zwycięstwa. D'Artagnan odwrócił się, chcąc ukryć zły humor.
No, no, patrzcie,
odezwał się Athos z właściwym sobie spokojem. Niezwykły rzut. W moim życiu tylko 4 takie widziałem. 2 asy. Anglik spojrzał i zdziwił się. D'Artagnan spojrzał i uniósł się radością.
Tak!
Ciągnął dalej Athos.
Tylko 4 razy. Jeden u pana de Crequy, drugi u mnie, na wsi, w moim zamku, kiedy jeszcze miałem zamek, a trzeci u pana de Treville, czym w podziw nas wprawił. 4 raz nareszcie padł na mnie w szynkowni i przegrałem 100 luidorów i kolację.
Pan zatem odbiera swojego konia, odezwał się Anglik.
Tak, rzekł D'Artagnan.
Bez rewanżu.
Nasze warunki tak opiewały. Zechciej pan sobie przypomnieć.
Prawda? Koń będzie zwrócony pańskiemu służącemu.
Chwilkę, panowie, odezwał się Athos. Za pozwoleniem, mam słówko do powiedzenia mojemu przyjacielowi.
Proszę. Athos pociągnął D'Artagnana na stronę.
Czego chcesz ode mnie, kusicielu? Przemówił D'Artagnan. Każesz mi grać jeszcze, wszak tak?
Nie, chcę tylko, abyś się zastanowił.
Nad czym?
Odbierasz konia, prawda?
Rozumie się.
To źle. Ja wziąłbym 100 pistoli. Wiesz przecież, że postawiłeś rzędy przeciw koniowi lub 100 pistoli do wyboru.
No, tak.
Ja wziąłbym 100 pistoli.
Otóż ja biorę konia.
Źle robisz, mówię ci. Co po koniu na nas dwóch? Nie mogę przecież usiąść za tobą. Wyglądalibyśmy jak dwaj synowie Aimona po stracie swego brata. Nie możesz także poniżać mnie, paradując konno, gdy ja będę dreptał pieszo. Ja bym nie wahał się ani chwilki i wziąłbym 100 pistoli. I potrzebujemy pieniędzy na powrót do Paryża.
Mnie o konia chodzi, Athosie.
Źle robisz, bracie. Koń może się poślizgnąć, zakuleć, zbić kolana, jeść u żłobu, gdzie jadły konie nosate i już po koniu, czyli po 100 pistolach. Konia żywić musi właściciel, gdy tymczasem pieniądze właściciela żywią.
Lecz jak będziemy powracać?
Na koniach naszych pachołków, do kata. Z miny i czupryny każdy pozna, że jesteśmy ludzie znakomici. Piękna mimina na podjezdkach, gdy Aramis i Porthos będą się pysznić swoimi rumakami.
Aramis! Porthos!
Zawołał Athos i począł się śmiać okropnie. Co takiego? Zapytał D'Artagnan, nie mogąc zdać sobie sprawy z tej wesołości.
No, skończymy już raz, rzekł Athos.
Więc zdaniem twoim?
Moim zdaniem należy wziąć 100 pistoli, D'Artagnanie. Z tą setką będziemy ucztować do końca miesiąca, bo widzisz, jesteśmy strudzeni. Dobrze będzie trochę wypocząć.
Ja mam wypoczywać?
Nie, Athosie. Jak tylko stanę w Paryżu, puszczam się na poszukiwanie tej nieszczęśliwej kobiety.
Słuchaj, czy sądzisz, że koń tak dalece ci się przyda jak brzęczące luidory w ręku?
Bierz 100 pistoli, bracie, bierz.
D'Artagnan czekał tylko okazji, ażeby się dać nakłonić. Ostatnia była wystarczająca. Zresztą, opierając się dłużej, mógł być posądzony przez Athosa o samolubstwo. Zgodził się więc i wziął 100 pistoli, któremu Anglik wyliczył natychmiast. Zabrano się do odjazdu. Podpisanie ugody pokojowej kosztowało 6 pistoli, nie licząc w to starego konia Athosa. Panowie wsiedli na podjezdki pachołków, zaś Planchet i Grimoux puścili się pieszo z siodłami na głowach. Jakkolwiek nietęgie konie mieli nasi kawalerzyści, wyprzedzili jednak swą służbę i stanęli w Crèvecœur. Z daleka spostrzegli Aramisa w melancholijnej pozie, wspartego na oknie i zapatrzonego w mgliste widnokręgi.
Hola, Aramis! Co tam robisz u diabła?
Zawołali na niego dwaj przyjaciele.
A, to wy!
Odpowiedział jak ze snu zbudzony młodzieniec.
Dumałem właśnie nad znikomością dóbr tego świata, a mój koń angielski oddalający się i niknący w obłoku pyłu był mi żywym obrazem nietrwałości rzeczy ziemskich. Życie samo da się streścić w tych trzech słowach. Erat est fuit.
Cóż to ma znaczyć? Zapytał D'Artagnan, poczynając domyślać się prawdy.
To ma znaczyć, że dałem się w targu oszwabić. 60 luidorów za konia, który tak chodzi, że truchtem może zrobić 3 mile na godzinę.
D'Artagnan i Athos wybuchnęli śmiechem.
Drogi D'Artagnanie, rzekł Aramis, nie miej do mnie urazy, proszę. Potrzeba mi pieniędzy. Wreszcie ja pierwszy ponoszę karę. Ten handlarz, Infamis, obdarł mnie najmniej na 50 luidorów.
Wy co innego, dobrze się rządzicie.
Jedziecie na podjezdkach waszych pachołków, a luzem prowadzić każecie wasze paradne konie, powolutku, z odpoczynkami.
Jednocześnie wóz towarowy, który zarysowywał się od pewnego czasu na drodze z Amiens, zatrzymał się, a Grimoux i Planchet wygramolili się z niego z siodłami na głowach. Wóz powracał do Paryża próżny, a dwaj pachołkowie w zamian za gaszenie pragnienia, na które cierpiał woźnica, zostali przez niego podwiezieni.
A to znowu co?
Odezwał się Aramis, widząc, co się święci.
Siodła tylko...
Zrozumiałeś teraz, co? Podchwycił Athos.
Moi drodzy, to słowo w słowo jak ja. Przeczuciem tylko zachowałem uprząż. Hola, Bazin, połóż tu mój nowy rząd z siodłem razem z siodłami panów.
Cóżeś zrobił ze swoimi klechami?
Zagadnął D'Artagnan.
Zaprosiłem ich na obiad. Mają tu wyborne wina, mówiąc nawiasem. Spoiłem ich należycie. Proboszcz zabronił mi zrzucenia munduru, a jezuita prosił mnie na wszystko, żeby ułatwić mu wstąpienie do muszkieterów.
Bez napisania rozprawy, zawołał D'Artagnan.
Od tego czasu, ciągnął Aramis, życie mi błogo upływa. Zacząłem pisać poemat wierszem jednosylabowym. Dosyć to trudne, lecz na trudnościach polega zasługa wszelkiej rzeczy. Treść jest światowa. Przeczytam wam pieśń pierwszą. Składa się ona z 400 wierszy, a czytanie trwa zaledwie minutę.
Słowo ci daję, Aramisie.
Odezwał się D'Artagnan, który na równi z łaciną nienawidził wierszy.
Połącz krótkość z trudnością, a możesz być pewny, że twój poemat będzie posiadać dwie zasługi.
Przy tym, prawił dalej Aramis, zobaczycie, ile w nim szlachetnej namiętności. Ejże, przyjaciele, powracamy do Paryża.
Brawo. Jadę, zobaczymy naszego Porthosa, wybornie. Nie uwierzycie, jak mi tego olbrzymiego głuptasa brakowało. On by za królestwo nie sprzedał swego konia. Chciałbym go już na nim widzieć. Pewny jestem, że będzie wyglądał na wielkiego mogoła.
Dali koniom wytchnąć przez godzinę. Aramis zapłacił rachunki, Bazina wpakował na wóz z jego towarzyszami i wyruszyli, aby się połączyć z Porthosem.
Zastali go na nogach, nie tak bladego jak za pierwszymi odwiedzinami D'Artagnana, i stół zastawiony na czterech, chociaż on sam jeden był tylko. Na stole nęciły mięsiwa ponętnie przyprawione, wina wyborne i pyszne owoce. A, towarzysze mili, zawołał biegnąc na ich spotkanie. Przybywacie w porę, siadałem właśnie do zupy. Proszę was na obiad, panowie.
Oho, odezwał się D'Artagnan.
Tych butelek Mosqueton nie chwytał na lasso, przy tym cielęcina szpikowana, polędwica wołowa.
Odżywiam się, odżywiam, odparł Porthos. Nic tak nie osłabia jak te diabelskie zwichnięcia. Czyś ty zwichnął sobie kiedyś cokolwiek, Atosie? Nigdy. Przypominam sobie tylko, że w owej utarczce przy ulicy Feru takie cięcie dostałem, że po przeszło 2 tygodniach czułem je jak świeże. Czyż podobno, aby ten obiad był tylko dla ciebie, Porthosie? Rzekł Aramis.
Nie,
odparł tenże. Oczekiwałem pewnych panów z sąsiedztwa, którzy kazali mi oznajmić przed chwilą, że nie przybędą. Zastąpicie ich, a ja nic na zamianie nie stracę. Hola, Mosqueton, podaj stołki i drugie tyle butelek.
Czy wiecie, co my tu jemy? Zagadnął Athos po upływie kilku minut.
Do licha, odparł D'Artagnan.
Cielęcinę nadziewaną karczochami.
A ja comber z jagnięcia? Rzekł Porthos. A ja potrawę zdrobił, odezwał się Aramis.
Mylicie się, panowie, odrzekł poważnie Athos. Jecie koninę.
Co mówisz? Zawołał D'Artagnan.
Koninę?
Odezwał się Aramis z obrzydzeniem. Porthos tylko milczał.
Tak, koninę. Nieprawdaż, Porthosie, że jemy koninę? I nawet może z czaprakiem?
Nie, panowie, czaprak zachowałem, rzekł Porthos.
Na uczciwość. Wszyscyśmy siebie warci, rzekł Aramis. Ktoś by pomyślał, że się umówiliśmy.
Cóż chcecie, odezwał się Porthos. Ten koń zawstydzał moich gości, nie chciałem więc ich poniżać.
Zresztą twoja księżna nie powraca z wód, wszak się nie mylę, odparł D'Artagnan.
Nie powraca, rzekł Porthos. Daję wam słowo, gubernator tutejszy, szlachcic dostojny, który miał być dzisiaj u mnie na obiedzie, tak pragnął tego konia, że mu go nareszcie dałem.
Dałeś? Zawołał D'Artagnan.
O, Boże, dałem, tak się to mówi, rzekł Porthos. Wart był z pewnością 150 luidorów, a ten kutwa nie chciał dać więcej ponad 80.
Bez siodła? Pytał Aramis.
Tak, bez siodła.
Zauważcie, panowie, odezwał się Athos, że jeden Porthos z nas wszystkich zrobił najlepszy interes.
Wtedy dopiero nastąpiły wybuchy śmiechu, które zmieszały biednego Porthosa, lecz wkrótce wytłumaczono mu przyczynę tej wesołości, którą według zwyczaju podzielił bardzo głośno. W ten sposób wszyscy jesteśmy przy groszu.
Tylko nie ja,
ozwał się Athos. Wino hiszpańskie Aramisa tak mi przypadło do smaku, że kazałem wpakować 60 butelek razem ze sługami do furgonu. Wysupłałem się więc do szczętu.
A ja, rzekł Aramis, wyobraźcie sobie, do ostatniego grosza wydałem na kościoły w Montdidier i jezuitów w Amiens. Miałem wreszcie pewne zobowiązania, których musiałem dotrzymać. Msze zamówione za was, panowie, i za mnie, które, gdy zostaną odprawione, bez wątpienia bardzo nam pomogą. Czy myślicie, panowie, że moje zwichnięcie nic mnie nie kosztowało? Nie licząc już rany Mosquetona, dla której zmuszony byłem 2 razy dziennie sprowadzać chirurga, a ten kazał sobie płacić podwójnie za każdą wizytę pod pozorem, że ten błazen Mosqueton pozwolił wpakować sobie kule w takie miejsce, które aptekarzom tylko pokazywać można. Zapowiedziałem mu też srogo, aby odtąd nie ważył się ranić w takie części ciała.
No, no, rzekł Athos, zamieniając uśmiech porozumienia z D'Artagnanem i Aramisem. Widzę, że postępowałeś z biedakiem arcywspaniale, tak jak na dobrego pana przystoi.
Krótko mówiąc, ciągnął dalej Porthos, po zapłaceniu kosztów pozostanie mi jeszcze jakieś 30 talarów.
A mnie 10 pistoli, dorzucił Aramis.
Ho, ho, odezwał się Athos. Zdaje się, że jesteśmy krezusami. A tobie, D'Artagnanie, co tam pozostało ze 100 pistoli?
Z moich 100 pistoli? Najpierw 50 z nich dałem tobie.
Tak sądzisz?
Co, u kaduka?
A, prawda, przypominam sobie.
Następnie 6 zapłaciłem w oberży.
Co za bydle z tego oberżysty. Po co było mu płacić?
Kazałeś mi to zrobić.
Zanadto jestem dobry, co prawda. Zatem po zamknięciu rachunku?
Pozostaje mi 25 pistoli. A ja, dodał Athos, wyciągając garstkę drobnych z kieszeni,
Ty nie masz nic.
Lub tak niewiele na uczciwość, że nie warto tego liczyć. A teraz obliczmy, co mamy razem. Porthos? 30 talarów. Aramis? 10 pistoli. Ty, D'Artagnanie? 25. To czyni razem, zagadnął Athos, 475 livrów, rzekł D'Artagnan, mocny w arytmetyce jak drugi Archimedes. Po przybyciu do Paryża pozostanie nam jeszcze całe 400, odezwał się Porthos, nie licząc rzędów na konie. A skąd wziąć konie do szeregu? Wtrącił Aramis.
Wielka rzecz. Z czterech podjezdków pachołków naszych zrobimy dwa pańskie wierzchowce, które ciągnąć będziemy na losy. 400 livrów wystarczy na połowę konia dla jednego z tych, co pozostaną pieszo. Nareszcie wyskrobki ze wszystkich kieszeni złożymy D'Artagnanowi. On ma szczęśliwszą rękę. Pójdzie grać do pierwszej lepszej szulerni i sprawa skończona.
Jedzmy, bo stygnie, zawołał Porthos. Przyjaciele, spokojni o przyszłość, oddali hołd posiłkowi, którego resztki pozostawili Mosketonowi, Bazinowi, Planchetowi i Grimaud. Stanąwszy w Paryżu, D'Artagnan zastał u siebie list od pana de Treville, oznajmiający, iż zgodnie z jego żądaniem, król udziela mu łaskawego zezwolenia na wstąpienie do muszkieterów. Ponieważ było to najgorętszym pragnieniem D'Artagnana, rozumie się, poza odnalezieniem pani Bonancie, rozradowany pobiegł do kolegów, z którymi rozstał się przed pół godziną i zastał ich smutnych i wielce roztargnionych. Zgromadzili się u Athosa dla narady, co oznaczało jakieś nader ważne okoliczności. Pan de Treville kazał ich zawiadomić, że niezłomnym zamiarem jego królewskiej mości jest rozpoczęcie kroków wojennych 1 maja. Należało więc niezwłocznie się umundurować. Czterech filozofów patrzyło na siebie w osłupieniu. Pod względem karności wojskowej nie było żartów z panem de Treville.
A ile na to potrzeba? Odezwał się D'Artagnan.
O, nie ma co gadać, zabrał głos Aramis. Obliczyliśmy już ze sknerstwem iście spartańskim, a każdemu z nas potrzeba 1500 livrów.
4 razy po 1500 czyni 6000, rzekł Athos.
Mnie się zdaje, rzekł D'Artagnan, że wystarczy po 1000 na każdego. Co prawda mówię nie jak Spartanin, lecz jak notariusz.
Słowo notariusz ocknęło Porthosa.
Czekajcie, przychodzi mi pomysł do głowy, zawołał.
I to coś znaczy. Ja nie mam go ani cienia, odezwał się Athos ozięble.
A D'Artagnan oszalał ze szczęścia, że przynależy do nas. 1000 livrów. Oświadczam, że na mnie samego potrzeba 2000.
4 razy 2 jest 8. Odezwał się Aramis.
Musimy więc mieć 8000 livrów na nasze przybory, wprawdzie siodła już mamy.
A nadto, rzekł Athos, czekając aż D'Artagnan idący do pana de Treville z podziękowaniem zamknie drzwi za sobą.
A nadto pyszny diament, który świecił naszego drucha. Co u diabła? Jest nazbyt dobrym kolegą, aby swoich braci opuścił w potrzebie, kiedy sam nosi na środkowym palcu okup królewski.